Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Przed nami 109 odcinek, którego patronem jest Autoservis, mechanika pojazdowa z Krotoszyc, ulica Wilczyce 13 oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam tradycyjnie do subskrybowania i lajkowania kont podcastu na Spotify i YouTube oraz do zaglądania na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Bardzo dawno nie było nas w Azji, a dziś będzie okazja, żeby odwiedzić jedno z największych państw tego kontynentu, ba, jedno z największych na świecie i to jeszcze na dwóch kółkach. Niedawno z wyprawy motocyklowej po Indiach wrócił mój gość Mirek Malewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Guess who's back? 2,5 roku cię nie było. Ostatnio opowiadałeś w 57 odcinku o Chinach.
Zgadza się. No i pora wrócić w końcu, opowiadać coś więcej.
Po wsi noga z zamiłowaniem do eksploracji nietuzinkowych miejsc, poszukiwacz dobrych historii swojego miejsca na świecie, gastroturysta nieprzerwanie od pierwszej podróży, a przede wszystkim obserwator świata spełniający swoją pasję. Ty chyba ukochałeś sobie Azję, bo to twoja druga wizyta w podcaście i po raz drugi będziesz opowiadał właśnie o wyprawie na ten kontynent.
No zgadza się, Azja ma coś w sobie takiego, co ciągnie. Inna kultura zupełnie, cudowni ludzie i zgodnie z tym gastroturystycznym przekazem niesamowita kuchnia i to prawie w każdym kraju i trochę inna za każdym razem.
I to nie tylko ryż?
I to nie tylko ryż, choć ryż jest naprawdę niesamowity tam. To nie jest to ten ryż, który mamy w Polsce. Tam jest po prostu ryż, który ja mogę, nie wiem, w Japonii po prostu jeść sam ryż. On jest taki pyszny. Jeszcze mi się nie udało powtórzyć tego, żeby smakował tak samo, mimo że już wiem, który ryż kupować. Ale no tak, tak. Azja jest niesamowita na pewno.
Indie znają chyba wszyscy, ale przyznam szczerze, że miejsce, przez które ty podróżowałeś i na którym skupimy się w dzisiejszym odcinku, brzmi pewnie dla większości słuchaczy anonimowo albo egzotycznie. Ladakh, przez jednych nazywany Małym Tybetem, przez drugich krajem wysokich przełęczy, a jeszcze przez innych małym królestwem wielkich Himalajów. Co to za terytorium i gdzie się to dokładnie znajduje?
To wszystko się zgadza. Wszystko, co pisałeś, jest jak najbardziej prawdą. Ja też o Ladakh dowiedziałem się dopiero, jak kupowałem bilety lotnicze, bo byłem pewien, że to jest gdzieś na zachodzie Nepalu albo może właśnie w Tybecie. I no, okazało się, że jednak północne Indie, więc ucieszyłem się, że w końcu będę miał szansę Indie zobaczyć. Ladakh jest, tak jak wspomniałeś, na północy. Jest to w zależności od tego, na którą mapę się patrzy, albo większy kawałek, albo mniejszy placek, bo w 2019 roku został podzielony na dwie części. Część muzułmańską, do której rości sobie prawa Pakistan, oraz część indyjską, którą przejęły Indie. Przepraszam, część buddyjską, którą przejęły Indie. I to jest też również jeden z powodów konfliktu na linii Pakistan-Indie. Jest jeszcze taki mały kawałek na wschodzie, który przejęły Chiny, no bo Chiny też lubią przejmować terytoria. Jest dość ciekawy pod względem klimatu, bo to, co zauważyłem, jest bardzo podobne do polskiego, o dziwo, mimo że wysoko w górach. Mają ciepłe lato, bo dochodzi tam temperatura nawet do 30 stopni. Mają bardzo zimne zimy, bo do minus 40, więc może nie do końca tak jak w Polsce, ale dość podobnie. I przez to też, to co mnie zaskoczyło, mają bardzo podobne na przykład owoce. Bo bardzo popularne są tam jabłka i morele. Co na wysokości Indii, w Azji, no jest to dość no dla mnie zaskakujące na pewno. Spodziewałem się bardziej jakiś mango albo papaja, albo coś w tym guście. Oprócz tego, co jest bardzo istotne, no to ten kraj, przepraszam, ten rejon jest w większości położony powyżej 3,5 tysiąca metrów. No i to już sugeruje, że może wystąpić choroba wysokościowa. Szczególnie jak się leci samolotem. Jest taki taki skok od razu z poziomu morza, nazwijmy to, bo ja przyleciałem z Delhi i od razu na wysokość 3,5, to jest wysokość, na którym jest położone miasto Leh, takie największe miasto w tym regionie. No i trzeba przez to pamiętać o tym, żeby się odpowiednio zaklimatyzować. Trzeba pić dużo wody. Trzeba też ograniczyć jakiś wysiłek fizyczny, bo jak się powiększy deficyt tlenowy, no to jest później trudniej. Oczywiście tam jakieś palenie fajek też nie wchodzi w grę. No a jeśli człowiek ma też pecha trochę, bo choroba wysokościowa może się pojawić po prostu, również u ludzi na przykład wysportowanych, to jak właśnie człowiek ma pecha, to któregoś pięknego dnia może rano sobie się obudzić, sprawdzić wiadomości na grupie WhatsAppowej, a tam informacja, że słuchajcie, Marek strasznie kaszle, chyba trzeba wezwać lekarza. No i Marek jeszcze sugerował, żeby poczekać do rana, że może mu się poprawi. Na szczęście ktoś trzeźwo myślący powiedział, że nie ma bata, jedziemy do szpitala. No, okazało się, że Marek, czyli jeden z ludźmi, z którymi podróżowałem, ma saturację na poziomie 58%, co już jest no, krytycznie mało. Wydaje mi się, że w Polsce jak jest 82, to już wiozą na SOR. No i ma oczywiście wysokościowy obrzęk płuc. No i wylądował w szpitalu, podłączyli go do tlenu, dali mu leki na usunięcie wody z płuc. No i musiał tam chyba dwa dni posiedział w szpitalu, żeby właśnie ta sytuacja jego się ustabilizowała, więc dopiero później jak go przebadali, stwierdzili, że wszystko jest okej, okay, no bo organizm się potem aklimatyzuje, co prawda z pomocą, ale się aklimatyzuje, mógł do nas dołączyć i mogliśmy sobie podróżować razem. Także no, kraj pełen niespodzianek.
Terytorium,
może tak.
Może tego słowa używajmy, uściślając takie małe resume, robiąc już na początku podcastu jeszcze raz o tym położeniu, czyli Ladakh to górski region położony w północnych Indiach pomiędzy pasmem Himalajów a górami Karakorum. Historycznie jest to zachodni Tybet, a mieszkańcy etnicznie spokrewnieni są z Tybetańczykami. Irek, wróciłeś z gorących klimatów i to bynajmniej nie z racji pogody, bo ostatnio w tym rejonie doszło do krwawych protestów. Ladakh to nie jest stabilny punkt na mapie Indii, na pewno.
To nie jest stabilny punkt, oczywiście. Przede wszystkim z tego powodu, że znajduje się tak blisko, no, graniczy z Pakistanem i to już jest niekorzystne w aktualnej sytuacji, ale też dlatego, że ludzie tam pragną większej autonomii, a w zasadzie to tak naprawdę pragną równych praw. Ja ciągle mówię kraj i to w zasadzie nie bez powodu mi się to słowo ciągle narzuca, bo to jest region, w którym ludzie mają swoją własną religię, swoje własne obyczaje, swoje własne zwyczaje, swój własny język i w ogóle nawet wyglądem nie przypominają Hindusów. Także no, dlatego mówię kraj, bo jest po prostu to tak zupełnie inne od Indii. A ostatnio właśnie walczą o to, żeby być na równi z innymi stanami indyjskimi, żeby mieć demokratycznie wybranego gubernatora, który by się przejmował ich losem, który by się przejmował też losem tego regionu, jego przyszłością. Na początku roku również były protesty, tylko tym razem dlatego, że rząd indyjski próbował przepchnąć ustawę, tak zwany artykuł 370, i on miał pozwolić ludziom, którzy nie zamieszkują tego regionu, kupować tam ziemię. I to by oczywiście doprowadziło do tego, że dużo indyjskich korporacji i firm potwierałoby tam fabryki, najprawdopodobniej kopalnie, żeby eksploatować ten region. No i no, zostałby po prostu zmieniony już na zawsze. A Ladakijczycy bardzo sobie cenią środowisko, bardzo, bardzo dbają o ochronę środowiska i to jest niesamowite, jak to jest gdzieś tam głęboko w nich zakorzenione. Nie wiem, czy to z powodu buddyzmu, czy może po prostu tak mają, może jakaś tradycja, ale to było niesamowite oglądać to, jak nam jest czysto i jak oni o to dbają. Więc no walczą o to, żeby zachować ten swój region, albo tak jak ja mówię, ten swój kraj takim, jaki jest.
Na palcach jednej ręki można w zasadzie w ostatnim czasie policzyć te doniesienia światowych agencji o tym terytorium i to w zasadzie głównie w tym pejoratywnym aspekcie. Co najmniej 4 osoby zginęły, ponad 50 zostało rannych w zamieszkach. W ich trakcie zdewastowano, podpalono lokalne biuro rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej. Demonstranci rzucali też kamieniami w policję. Doszło do użycia gazu łzawiącego. Ten region jest w większości zamieszkiwany właśnie przez wyznawców buddyzmu i muzułmanów. Stracił autonomię w 2019 roku, kiedy to rząd Indii umieścił go bezpośrednio właśnie pod kuratelą tych władz centralnych. No i cały czas władze w Delhi prowadzą rokowania z lokalną społecznością na temat wypracowania statusu tego regionu.
Tak, tam jest aktualnie taki rządzący, nie wiem jak to nazwać, czy no to nie jest gubernator, ale człowiek, który tam pilnuje tego regionu, jest tak naprawdę indyjską marionetką i gra pod prostu pod to, co rząd indyjski mu powie, dlatego też ludzie są niezadowoleni.
A dlatego ten region ma tak strategiczne znaczenie, że ma bardzo długą granicę z Chinami.
Tak, to
dlatego
prawda.
To takie troszeczkę oczko w głowie dla władz indyjskich.
Też, tak, to również. No, granica się ciągnie przez sporą część. Tam jest, myśmy nawet jechali wzdłuż granicy z Chinami. Akurat myśmy dojechali do jeziora Pangong. I to jest jezioro, które 1/3 jest na terenie Ladak, a 2/3 jest w Chinach. No i tak można było właśnie sobie zobaczyć, że po drugiej stronie już są Chiny i nawet widać było parę takich nieuczęszczanych, ale ciągle działających, powiedzmy, wojskowych przejść granicznych. I też właśnie, jak wspomniałem o tych wojskowych przejściach granicznych, tam jest strasznie dużo baz wojskowych. I nawet trafiliśmy w pewnym momencie, przejeżdżaliśmy koło poligonu i słychać było takie dudnienie gdzieś tam za górą, jak właśnie jakaś artyleria prawdopodobnie strzelała. No i to jest, przypuszczam, spowodowane tym, że graniczą, no, że Pakistan jest blisko. Chiny, wydaje mi się, że teraz sytuacja z Chinami jest troszkę lepsza niż była kiedyś, więc nie wiem, czy aż tak pod tym względem patrzą, ale no na pewno jakby jest tam bardzo dużo wojsk i pilnują tego.
Ale mimo tej niestabilnej sytuacji nie spotkało was nic niebezpiecznego?
Nie, ze strony jakichś innych ludzi absolutnie. No ludność tam jest po prostu cudowna. To jedni z wspanialszych ludzi, jakich spotkałem. Jak byłem w Nepalu, to myślałem, że tam jest po prostu ta troskliwość, która się z ludzi wylewa. To myślałem, że nic lepszego nie spotkam, no a potem okazało się, że jest Ladak. I tam po prostu poprzeczka jest podniesiona do, nie wiem, o milion razy, naprawdę. I masz ochotę po prostu przytulić tych ludzi, bo są tacy po prostu kochani, tak o ciebie dbają, tak chcą ci pomóc, że no ja byłem zaskoczony, a trochę świata zwiedziłem.
To takie fundamentalne pytanie, bo jak stwierdziłeś na wstępie, Ladak to był dla ciebie jeden wielki znak zapytania przed wyprawą na to terytorium. To co spowodowało, że akurat wybraliście to miejsce do eksploracji, to jeszcze motocyklowej?
To jest świetne pytanie w zasadzie, bo...
Rzut monetą?
Nie rzut monetą. ChatGPT, nie, żartuję. W zeszłym roku byłem na wyprawie do Nepalu, którą organizował mój znajomy Karol. I wyprawa była tak fantastyczna, byli tak cudowni ludzie i tak się wszystko fajnie udało, że jak Karol do mnie napisał gdzieś na początku tego roku, że planuje właśnie wyprawę motocyklową do Ladak, to powiedziałem, biorę. Jakby wpisuje się...
W ciemno.
Dlatego nawet nie wiedziałem, gdzie jest Ladak. Po prostu usłyszałem wyprawę motocyklową i dobra, jakby jestem. piśmie. Także on był jakby pomysłodawcą, ale pomysł miał świetny po prostu.
Pojechaliście tam nie na motocyklach właśnie, ale dwa kółka wypożyczyliście dopiero na miejscu.
Tak.
Jak to logistycznie wszystko wyglądało?
Właśnie logistycznie było zdecydowanie prościej wypożyczyć tam wszystko na miejscu, szczególnie, że no nie każdy z nas miał motocykl, a jak ktoś na przykład miał, to nie do końca się nadawał do jazdy offroadowej.
Ale prawo jazdy mieliście wszyscy na motocyklu.
Prawo jazdy mieliśmy wszyscy, tak. Nawet musieliśmy, wyrobiliśmy sobie międzynarodowe, ale w ogóle nie było przydatne, nikt tego nie sprawdzał. Także tak, motocykle wynajmowaliśmy na miejscu, to były Royal Enfield Himalayan 450. W zasadzie bardzo fajny motor, wygodny. Jedyne co, to właśnie pojemność taka dość niska. I to jeszcze tak naprawdę na wysokości ponad 3,5 tysiąca metrów, no ta moc była tak gdzieś pi razy około 30% jeszcze mniejsza. Więc na jakichś zakrętach, na jakichś serpentynach gdzieś w górach, jak się jechało pod górę, no to było dużo takiego żonglowania biegami, żeby jakoś tam podjechać, bo to na jedynce za wysoko, a na dwójce za mało mocy, więc troszkę było zabawy. I taki fun fact, jak jechaliśmy powyżej 5000 metrów, to zapaliła mi się kontrolka silnika. No i podbijam do mechanika i mówię: słuchaj, ziomek, coś mi się dzieje z motocyklem, coś jest nie tak. A koleś mówi: nie, spokojnie, zjedziemy niżej, to ci zgaśnie. No i rzeczywiście, jakby motocykl też już odczuwał ten brak tlenu na wyższych wysokościach.
Ale to był mechanik z waszej ekipy, czy po prostu jakiś Hindus, którego tam spotkaliście po drodze?
Nie, tak. To był mechanik z naszej ekipy, bo w ekipie mieliśmy również tak zwanego marszala. To był koleś, który jechał przed nami, pokazywał nam drogę. Mhm. A przede wszystkim, to co było cudowne, pokazywał nam jakieś niespodzianki, które czyhają. Czyli na przykład, że jest jakiś strumień, albo jakaś dziura, albo że nagle kończy się asfalt, zaczyna się shooter, albo jeszcze coś. Więc on nam trochę wcześniej dawał znać, więc myśmy mieli taką dość spokojną jazdę i bezpieczną przede wszystkim. Oprócz tego był przewodnik, który w zasadzie no, był takim po prostu prawdziwym przewodnikiem, który był nie do zagięcia. Naprawdę na każde pytanie potrafił nam odpowiedzieć. Już w pewnym momencie mam wrażenie, żeśmy zadawali mu coraz głupsze pytania, żeby go zagiąć, ale on jakby dawał radę i jakby karaskliwał się z tego. Jak zadawaliśmy jakieś pytania na przykład odnośnie buddyzmu, to wiedział po prostu wszystko. Jak daś prowadził nas w jakieś miejsce, to też po prostu był super przygotowany i to naprawdę było zaskakujące i miało ogromne znaczenie też dla nas, bo mogliśmy się faktycznie jakichś ciekawych rzeczy dowiedzieć.
No to może w trakcie trwania podcastu uchylisz nam rąbka tajemnicy z jego interesujących opowieści, ale powiedz mi, jak wyglądał wasz plan? Mieliście dwa tygodnie na to, żeby bliżej poznać ten region. Założyliście sobie jakieś miejsca, które chcecie zobaczyć?
Tak. Na pewno chcieliśmy zobaczyć, znaczy w zasadzie powinienem zacząć od przełęczy, bo przełęcze były najbardziej ciekawe, bo trzeba było wjechać bardzo wysoko i mogły panować tam różne warunki, więc przełęcze były jak najbardziej istotne. Oprócz tego jeszcze Dolina Nubry. W tej dolinie, pomijając fakt, że jest po prostu przepiękna, to są wydmy piaskowe i wielbłądy tam sobie żyją, bo Ladak było na trasie szlaku jedwabnego, a w Le jest pałac, który był w ogóle taką jedną z głównych centrów handlowych w tym rejonie. Później jechaliśmy wzdłuż jeziora Pangong, tak jak wspomniałem wcześniej, wzdłuż granicy z Chinami. Jezioro też jest oczywiście piękne. W zasadzie to tam wszędzie było pięknie, bo przez cały czas byliśmy otoczeni górami i to takimi ośnieżonymi na szczytach, więc widoki po prostu zabierały dech w piersiach codziennie. Z jeziora Pangong pojechaliśmy do Hanle. Hanle to jest takie specyficzne miasteczko. Znajduje się na wysokości 4300 metrów i jest tam bardzo czyste powietrze. Jest bardzo niskie zachmurzenie w ciągu roku, bo jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba 300 parę dni bezchmurnych w roku tam. i dlatego wybudowano tam teleskop i naukowcy sobie oglądają niebo tam i kosmos i wszystkie gwiazdy, nawet są jakieś artykuły naukowe właśnie z tego obserwatorium. I później z Hanle znowu próbowaliśmy wjechać na najwyższą przełęcz. No i powrót do Le w zasadzie. A, jeszcze tak, powrót do Le, ale później była jeszcze wioska Tar, taka odizolowana od świata. I po drodze było mnóstwo klasztorów, żeśmy oglądali, bo w każdej jakiejś większej miejscowości był oczywiście klasztor. Każdy był...
buddyjskie większości.
Buddyjski, tak, wszystkie były buddyjskie, tylko porządkami się różniły. Tam były porządki bodajże jakieś tybetańskie, żółtych czapek tak zwanych i różne porządki, ale wszystkie były buddyjskie. Każdy z tych klasztorów miał coś w sobie ciekawego. Jeden był najstarszy, jeden był najbogatszy, jeden był najpiękniejszy, każdy prawie z klasztorów był na jakimś wzgórzu, więc widoki były niesamowite. W jednym z klasztorów w ogóle udało nam się nocować.
No właśnie, mieliście możliwość wejścia do środka, rozmawiać z mnichami?
Tak, tak. Mogliśmy sobie pogadać z mnichami. Przede wszystkim mogliśmy tam przenocować. To też było ciekawe. Mogliśmy uczestniczyć... Znaczy, zawsze można uczestniczyć w modlitwach, no ale jakby myśmy po prostu sobie tam siedzieli, chodziliśmy sobie po tym klasztorze i jak mnisi zaczęli odprawiać modły, śpiewać sutry albo mantry, to myśmy sobie też usiedli i słuchali. Było bardzo fajne. Jeszcze jedna rzecz teraz mi wypadła z głowy. Tłumaczyli nam podstawy medytacji. I razem żeśmy sobie tam trochę pomedytowali. Wpadliśmy w ogóle na taki pomysł, żeby się całkiem wyciszyć, bo ten klasztor jakby sprzyjał czemuś takiemu, żeby właśnie odciąć się od tych wszystkich bodźców, uspokoić tą buzującą dopaminę. Uznaliśmy, że wyłączymy wszyscy telefony, nie będziemy się bawić telefonami. I nawet był taki szalony pomysł, żeby przez czas przebywania w tym klasztorze złożyć takie, w cudzysłowie, śluby milczenia i nie gadać po prostu ze sobą. Więc nie bawiliśmy się telefonami, nie gadaliśmy, medytowaliśmy i wszyscy mieliśmy później takie mega hardkorowe sny. Ja nie wiem dlaczego, czy to ten klasztor, czy to ten brak dopaminy, czy coś i organizm zaczął świrować, ale... No, to też było zaskakujące, że mieliśmy naprawdę takie bardzo dziwne i momentami nieprzyjemne sny. Ale ogólnie cały klasztor naprawdę niesamowity. Dostaliśmy też rzeczywiście żarcie tam. Zgodnie z tym, co mówi buddyzm, było to skromne, ale było smaczne i odżywne. Pożywcze, bardzo fajne. Poprowadzali nas troszkę po tym klasztorze. Oczywiście tam jest mnóstwo różnych kapliczek i świątyń.
Do trzech razy sztuka.
Tak, tak, w końcu trafię. Najciekawsza była chyba kuchnia, bo misie się śmiali, że w zimie to jest najbardziej popularne miejsce, bo tam jest ciepło i wszyscy tam siedzą wtedy.
Jakie odniosłeś wrażenie, jak ten wszechobecny buddyzm wpływa na życie tamtejszych mieszkańców?
Bardzo. Mi się wydaje, że oni są tacy spokojni i troskliwi właśnie. Wydaje mi się, że troszkę ze względu na buddyzm.
Nie jest to na pokaz.
Nie, absolutnie nie jest to na pokaz. To się nawet dało zauważyć na drodze. Bo w mieście panował straszny chaos, mnóstwo samochodów. Mimo, że to jest małe miasto, to jakimś trudem udało im się je zakorkować. Więc my na motocyklach kombinowaliśmy jak mogliśmy. Oczywiście tak jak w większości Azji jeździ się na echolokację, więc musisz trąbić, żeby poinformować okolice, że istniejesz. Bo tam jest notoryczne zjawisko, że ludzie się włączają do ruchu bez patrzenia w lusterka. Lusterka to tam są chyba tylko po to, żeby się umalować. A jeśli się nie zatrąbi, to ktoś myśli, że nikogo tam nie ma, to sobie po prostu wjadę. Więc bardzo szybko żeśmy się nauczyli, że trzeba trąbić, informować. Również na przykład jakby był jakiś ostry zakręt, no to i nie widać było, co jedzie z naprzeciwka, czy coś jedzie, no to trzeba było zatrąbić, żeby właśnie poinformować. Też wiesz, jak ktoś odtrąbił, no to wiedzieliśmy, że dobra, to trzeba zwolnić, troszkę się pilnować. Ale właśnie tak jak mówię, mimo tego chaosu, ludzie byli spokojni i mili, jak mogli, to przepuszczali. To w ogóle było dziwne, że nawet jak ja miałem pierwszeństwo, to oni się zatrzymywali, żeby mnie puścić. I to, szczerze, ja nie lubię, jak ktoś tak robi, a tam to było notoryczne, że właśnie zatrzymywali się, żeby ktoś mógł przejechać. Także no, w każdym aspekcie życia widać było właśnie taką troskę o drugą istotę. O, właśnie, tam jest mnóstwo psów, ale w okolicach dużych miast, czy wiosek nawet, te psy są świetnie zadbane. One mają piękną sierść, w ogóle nie chorują ani nic. No, kochane psiaki, po prostu sobie leżały, wygrzewały się na słonku.
I nie są agresywne.
Nie są agresywne i są po prostu, no nie mogę powiedzieć zadbane, no bo nikt nie czesze ani nic, ale no po prostu były zdrowe i były szczęśliwe na jakiś swój sposób, mam wrażenie. Więc to też jakby świadczy o tym, że dbają tam o drugie istnienie. O, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Tak jak mówię, to w tej chwili mi się coś przypomina. Jak byliśmy w tym klasztorze, to rano mnisi wzywali gongiem na poranną modlitwę i w tym samym czasie też ludzie przynosili im warzywa, jakieś mleko, inne produkty, bo akurat trafiliśmy na porę deszczową. A jak jest pora deszczowa, to mnisi przez 45 dni nie mogą opuszczać klasztoru, no bo jak pada deszcz, to jakieś robaczki wychodzą z ziemi, no i taki mnich mógłby niechcący nastąpić na jakieś inne żyjątko, więc jest zasada taka, że oni nie opuszczają terenu klasztoru, żeby nie ryzykować po prostu. Także widzisz, ten buddyzm był widoczny na każdym kroku według mnie.
Jednym z negatywów, jeśli chodzi o Indie, jest na pewno ten wszechobecny, mówiąc kolokwialnie, syf. Brud, brak higieny. Jak to wyglądało w tym rejonie?
No, tak jak wspomniałem na początku, myślę, że można od razu założyć, że Ladakh to nie są Indie. Bo tam jest po prostu czysto. Tak jak w całym tym rejonie, mówiąc już tak ogólnie, nie tylko Ladakh, ale również w okolicach, jest problem ze śmieciami. Więc tam się pali śmieci, ale za to są do tego przygotowane konkretne kontenery. No, ja wiem, że to tak brzmi trochę głupio, no, ale jak nie masz co zrobić ze śmieciami, no to trzeba się ich jakoś pozbyć. Natomiast to, co jest fajne, to to, że nigdzie się nie walały jakieś butelki plastikowe albo jakieś inne śmieci gdzieś. No, w centrum miasta było po prostu czysto. Nie widziałem nigdzie worków foliowych. W zasadzie nie. Widziałem w jednym, jedynym supermarkecie w Le, po czym się okazało, że jak zacząłem czytać napisy na takiej reklamówce, to było napisane, że po kontakcie z wodą ulega biodegradacji po 10 dniach. Także no, byłem pod wrażeniem, że oni naprawdę dbają o to środowisko, tak? I dlatego też no, martwię się tym, co może być kiedyś, jak się okaże, że no, Indie tam wkroczą jednak i pobudują nie wiadomo co. No bo Indie, tak jak wspomniałeś, wiadomo jakie są.
Wspominasz często to miasto Le, które należy do terytorium związkowego Ladakh. Jak na hinduskie warunki to, powiedziałbym, wioseczka. 27 tysięcy zaledwie mieszkańców.
Tam w całym tym rejonie jest bardzo mało ludzi i to się daje zauważyć, bo po prostu na ulicach nie widać, szczególnie w jakichś wioskach, to są pojedyncze osoby czasami. No, w Le jest oczywiście no, więcej, widać to, no, tak jak mówiłem, miasto potrafi być zakorkowane. Jest też dużo turystów. To jest zaskakujące, bo tak jakśmy wspomnieli na początku, niewiele osób
właśnie chciałem zapytać, bo dla nas nieznane.
Tak, jest bardzo dużo z jakiegoś powodu turystów z Izraela. Nie wiem czemu, ale dało się zauważyć izraelskie rysy wśród ludzi, więc...
Samym Lech, tak?
Samym Lech, tak. Ponoć taki boom na turystów z Izraela zaczął się po COVID-zie, tak nam powiedzieli. Więc jakoś tam odkryli to i pokochali. Nie dziwię się zresztą.
A to ciekawe, bo ja znalazłem taką informację, że w mieście Lech z tych 27 tysięcy mieszkańców 44% stanowią buddyści, 36% hinduiści albo hindusi, a 15% to muzułmanie. Widać tą mozaikę kulturową, religijną na ulicach?
Jestem zaskoczony, że jest aż tylu hinduistów, bo bym nie zauważyłem. Na pewno jest dużo buddystów i w Le są też trzy meczety, więc z tymi muzułmanami to się zgadza jak najbardziej. Więc można było sobie posłuchać, jak z meczetu wzywają do modlitw. To akurat fajne. Ale no z tymi hinduistami to mnie trochę zaskoczyłeś, bo tego akurat nie widziałem żadnej świątyni hinduistycznej. Nigdzie nic takiego nie było, więc...
W samym mieście jakieś ciekawe zabytki można zobaczyć?
Tak jak wspomniałem, jest ten pałac w Ladak, który kiedyś był tym centrum, głównym centrum handlowym. Teraz jest takim bardziej muzeum. Niestety troszkę popada w ruinę, ale myślę, że tam powoli jakoś go tam odbudują. Jest też tak zwana Shanti Stupa. To jest jedna ze stóp, które zostały wybudowane przez Japończyków. Oni mieli kiedyś taki pomysł chyba, żeby budować 10 tysięcy albo 1000 stóp na świecie, stóp pokoju, ale chyba się w końcu zatrzymali na jakiejś mniejszej ilości, z tego co pamiętam. No tam jest jedna z nich właśnie, więc też ciekawe. Jest jakiś taki pomniejszy klasztor. To miasto samo w sobie nie jest jakoś tak bardzo interesujące pod kątem zabytków czy jakichś ciekawych miejsc do zobaczenia, mi się wydaje. Jest takie bardziej takim miastem wypadowym, że tam się jakby nocuje albo tam się kupuje pamiątki, a żeby coś ciekawego zobaczyć, to jedziesz gdzieś dalej.
Wspominałeś o tym, że jedną noc spędziliście w klasztorze buddyjskim, a gdzie spaliście podczas pozostałych dni waszej wyprawy?
W różnych hotelach, ale to, co jest ciekawe, to ten rejon się bardzo zmienił w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, może trzech, czterech. To bardzo ładnie widać na Google Street View. Właśnie tak jak wspomniałem, że na Google Street View jest po prostu strasznie. Jakby budynki są niedokończone, często zrujnowane, piasek na ziemi, na drogach, przepraszam. A w rzeczywistości ten rejon się bardzo zmienił, bo wybudowano tunel do Manali. I jakby droga dojazdowa do Le jest teraz dużo łatwiejsza, więc ten cały transport, rozwój po prostu eksplodował tam. I wszystkie hotele wyglądają, jakby były wybudowane w tym albo w zeszłym roku, więc było naprawdę, no było zaskakująco elegancko. Jakby widać było, że starają się zachęcić turystów do tego, żeby przyjeżdżali. Oprócz tego jest jeszcze taka organizacja BRO, to jest Border Road Organization, i oni odpowiadają za drogi tam i no naprawdę dobrze to robią, bo drogi są świetne. To jest szczególnie istotne dla motocyklistów, tak, że możemy sobie pośmigać i po asfalcie jest bardzo fajnie. Tylko że właśnie no, drogi są świetne jak są. Bo albo są, albo ich w ogóle nie ma i wtedy się jedzie już offroadowo po szutrze albo po jakichś dziurach czy coś. Często zdarzają się tam osuwiska skalne, więc droga nagle po prostu znika. I często też są tam powodzie i to też jakby wpływa, że nie da się czasami gdzieś dojechać, bo na przykład droga została zmyta.
A same motocykle spisały się na medal?
Tak, motocykle spisały się jak najbardziej na medal. nie wiem, czy tu mogę coś dodać więcej. No, jakby.
Nie było tak zwanej złośliwości rzeczy martwych.
Nie było złośliwości rzeczy martwych. Właśnie nie. I w ogóle te motocykle były całkiem nowe. A wydaje mi się, że jeden miał chyba 800 kilometrów przejechanych. Większość miała trochę więcej, bo większość miała tam powiedzmy z 20 tysięcy czy coś, ale no tak czy siak, no, wyglądały naprawdę na zadbane. I ja w ogóle to był mój pierwszy raz na offroadzie. Nigdy wcześniej nie jeździłem offroadowo, a no jakby na tym motocyklu to nie było żadnym problemem, więc żeśmy sobie śmigali i było naprawdę spoko.
Większość waszej wyprawy odbywała się w wysokich górach. Jaki był ten najwyższy punkt, który zaliczyliście?
To może zacznę po kolei, bo pierwsza przełęcz, którą mieliśmy przejechać, to była Kardunkla. Ona ma 5400 i dzień przed wyjazdem właśnie żeśmy się zastanawiali, bo miało być załamanie pogody. Temperatura miała być bliska zera na tej przełęczy i miał być deszcz ze śniegiem. No i tak niespecjalnie nam się uśmiechało to. Ja w ogóle nie byłem przygotowany odzieżowo, że tak powiem, bo stwierdziłem, że nie będę kupował jakichś specjalistycznych ciuchów, bo nie wiem, czy taka wyprawa się jeszcze gdzieś powtórzy, a w Polsce jeżdżę głównie jak jest no, ładna pogoda. Więc troszkę żeśmy się zastanawiali, czy nie pojechać trasą, którą mieliśmy wracać, czyli tak jakby w przeciwną stronę. No ale niestety mieliśmy wszystkie noclegi pozaklepywane już i no nie dałoby się tego odkręcić, więc padła decyzja, że dobra, damy radę. Ja ubrałem na siebie wszystko, co miałem praktycznie. Miałem t-shirt, miałem bluzę z merino, bluzę termo, polar, kurtkę skórzaną, dwa kominy na szyję, kominiarka, na nogi termo, spodnie motocyklowe z kewlarem. Jeszcze na to nałożyłem trekkingowe, bo się mieściły. Na ręce miałem takie cienkie polarowe. Na to takie rękawiczki nylonowe, jak chirurgiczne. To był taki patent, który gdzieś widziałem w jakimś filmiku właśnie o jeździe po ladak. I na to rękawice motocyklowe, więc no, nie czułem się jak ludzik, myślę. Było nawet komfortowo. No ale miałem dużo ciuchów na sobie. No i żeśmy pojechali. Niestety prognoza się sprawdziła. Więc jechaliśmy przez ten deszcz ze śniegiem. Najgorsze chyba to był wizjer na kasku, bo jak się go zamykało, to momentalnie parował i jeszcze ten deszcz ze śniegiem oblepiał go z drugiej strony, więc nic nie było widać. Jak się to troszkę uchyliło, no to nie parował, ale ten cały wiatr i deszcz ze śniegiem sypał ci w oczy i dalej nic nie było widać, więc jechało się tak trochę na czuja. Jak dojechaliśmy już na szczyt, to była tam taka mała restauracyjka i przy wejściu od razu dawali ci ciepłe herbaty. W środku pomieszczenia był piecyk i od razu taki piękny wianuszek ludzi dookoła, którzy się tam grzali. Ja myślałem, że jestem średnio ubrany. Do momentu aż nie zobaczyłem Hindusów, którzy przyjechali tam z tych subkontynentalnych Indii. I oni mieli zwykłe adidasy, jakieś wełniane rękawiczki, trzęśli się zimna tam po prostu, suszyli sobie te skarpetki, grali stopy, no było wesoło, pośmialiśmy się z nimi trochę tak serdecznie. No i pojechaliśmy dalej, bo też przewodnicy mówili, żeby na takiej wysokości nie siedzieć za długo, tam maksymalnie powiedzmy 20 minut, bo to już może się robić troszkę nieprzyjemnie. I w zasadzie, jeśli chodzi o mój strój, to dało to radę, tylko dłonie obrywały na maksa. Dłonie po prostu przemarzały do kości i mam nawet takie fajne zdjęcie, jak zatrzymałem moto i grzałem sobie ręce o skrzynię biegów, bo już po prostu nie dawałem rady wytrzymać. Oprócz tego były jeszcze przełęcze Varilla i Changla. Varila była całkiem spoko, bo nic się tam nie zdarzyło jakiegoś wyjątkowego. Była ładna pogoda, żeśmy wjechali, zrobiliśmy zdjęcie, pojechaliśmy dalej. Na Changla, jak żeśmy wjechali, to przewodnik powiedział, że nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej, bo ściga nas śnieżyca. No i faktycznie, żeśmy się zebrali szybko i po, nie wiem, niecałych 10 minutach rzeczywiście zaczął padać znowu śnieg, no ale już byliśmy przygotowani, to jakby co to dla nas. To już nie było takie wyzwanie. I ostatnia taka znacząca przełęcz to jest Umlingla. To jest najwyższa przełęcz świata na ten moment, bo już tam planują kolejną wyższą gdzieś wybudować. Ona ma 5800. No to już zabiera dech w piersiach trochę.
To już robi wrażenie.
Robi wrażenie, co nie? I tylko, że to jest taka przełęcz, ja bym powiedział, czysto turystyczna. Ona nie jest uczęszczana przez jakieś inne samochody. Nikt tam nie jedzie gdzieś dalej, bo za tą przełęczą jest jeszcze jakaś mała wioseczka i później są już Chiny. I nikt z niej nie korzysta, oprócz turystów, żeby sobie zrobić fotkę na szczycie, że o, jestem tutaj na najwyższej przełęczy. I to jest minus, bo nikt o nią nie dba i nie odśnieża. Jak myśmy próbowali tam dojechać, no to niestety droga była zasypana. Drogę zablokowały, bardzo wąską drogę zresztą, zablokowały samochody, które tam się wpakowały na letnich oponach bez łańcuchów i nagle było niespodzianka. Nie ma jak wykręcić, nie ma jak się ruszyć dalej. Na motocyklach też nie było opcji, żeby ich jakoś ominąć, no bo no, jak się wjedzie w śnieg, to od razu gleba, co mogę potwierdzić osobiście. Był jeszcze pomysł, znaczy ja optowałem za tym, żeby iść z buta, bo zostało nam dosłownie 2 kilometry do szczytu, tylko na takiej wysokości, te 2 kilometry pod górę, no to nie wiem, czy byśmy dali radę. Może byśmy doszli, ale nie wiem, czy byśmy wrócili, bo już faktycznie tam żeśmy czekali, zastanawialiśmy się, co zrobić i tak dalej. I moment, były takie momenty, kiedy głowa robiła się trochę taka lżejsza i trzeba było, wiesz, parę głębszych wdechów wziąć, bo człowiek mógł się źle czy tam gorzej poczuć.
Ale jestem pod podwójnym wrażeniem. Raz, że zdobyliście te wszystkie wymagające przełęcze, a dwa, że wszystkie nazwy przełęczy mówiłeś z głowy. No. Nazwy ich.
No tak, no. Ja tam
a
byłem.
To nie jest taka prosta sprawa.
Ja tam byłem, to pamiętam.
Ale takie specyficzne nazwy.
No, ale w ogóle to jest fajne, bo nawet parę słówek się nauczyłem, bo la można się
nie
domyśleć.
Nie podglądałeś z kartki?
Nie poglądałem z kartki, nie. Zresztą, a może mam nawet napisane tutaj jakoś, ale byle jak. La znaczy przełęcz, jak się można domyśleć, więc jak będziesz słyszał następnym razem na przykład o Shangri-La, to znaczy, że to jest jakaś przełęcz najprawdopodobniej. Gompa to jest klasztor. Bo klasztor, w którym żeśmy nocowali, nazywał się Mato Gompa. I tam w ogóle każdy klasztor był Gompa, więc zakładam, że to też jest klasztor. I w zasadzie możemy teraz płynnie przejść do jednego tematu kolejnego, jak chcesz.
Pewnie, jakiego?
Bo oprócz tych wszystkich niesamowitych miejsc trafiliśmy również do takiej wioski, która jest opuszczona, znaczy nie opuszczona,
czytasz?
Przepraszam.
Czytasz w moich myślach. Bardzo chciałem dobrze. Cię zapytać, wioska Tar.
Widzisz, my się rozumiemy.
Odizolowana.
Tak. Ona jest całkiem odizolowana od reszty świata, bo znajduje się w wąwozie. Żeby się tam dostać, to trzeba najpierw dojechać do takiej innej wioski, która się nazywa Nurla. I później z buta, kiedyś trzeba było iść z buta, teraz zrobili tam troszkę drogi, więc myśmy podjechali sobie motocyklem, ale w pewnym momencie trzeba te motocykle zaparkować i dalej idziesz, już masz trekking przez godzinę pod górę i na końcu właśnie masz, pojawia ci się po prostu normalna, piękna wioska. Tam jest, na stałe mieszka tam 15 osób. Wioska jest samowystarczalna, uprawiają, mają własne ogródki, mają sady jabłkowe i morelowe oczywiście. Uprawiają też pszenicę i jęczmień, mają własne krowy, mają wodę z rzeki lodowcowej, która niestety czasami ich zalewa. Jedyne co nas zastanawiało, nie było kur. Nie słychać było koguta, nie słychać było gdaczenia. a jednak jajka były obecne w potrawach, więc zakładam, że albo ktoś im je tam przynosi, albo sami po prostu robią sobie wycieczki do Tesco po karton jajka, jajek. I dlaczego tak nawiązałem dziwnie? Bo okazało się, że mieszka tam również dwójka Amerykanów, którzy uczyli w szkole w Le. I jeden z uczniów był właśnie z tej wioski i powiedział, że... Znaczy zaprosił ich. I tak im się tam spodobało, że od 10 lat przylatują, jak się zaczyna robić ciepło. Właśnie nie chcę powiedzieć, że przylatują na lato, bo lato jest trochę krótkie. A oni przylatują w momencie, jak już tam nie jest zimno i można zacząć coś ogarniać. Jakieś właśnie pomagają w uprawach, pomagają w zasiewie, pomagają w zbiorach. W jakichś takich naprawach, remontach i jakichś też, przypuszczam, rozwijają tą wioskę. No i oni nauczyli się po prostu pięknie mówić po ladakijsku. Ladakijski to jest chyba jakiś tam odmiana tybetańskiego, albo możliwe, że to jest po prostu tybetański, ale ja mówię ladakijski, bo nigdy w Tybecie nie byłem, więc nie mogę potwierdzić, porównać.
Nauczyli cię jakiegoś słowa?
Tak, ale zapomniałem. Oprócz tego gompa i tego la... Wiesz, to tam było, bo pamiętałem, jaki jest tak i nie. Kurczę, pamiętam, jakie jest piwo. Piwo jest ciang. Ale...
Nazwy przełęczy cię nauczyli.
Tak, nazwy przełęczy mnie nauczyli. I jak zapytałem ich, czego uczyli, czego uczą, to powiedzieli, że różnych rzeczy. No bo jak człowiek po studiach w Stanach przylatuje do takiego regionu, no to w zasadzie w szkole podstawowej, czy nawet przypuszczam w liceum, może uczyć wszystkiego, no bo ma dość sporą wiedzę w porównaniu, niestety. Oni powiedzieli, że oni są najbardziej to nauczycielami muzyki. I w pewnym momencie jeden z nich wyciągnął banjo i zaczęli śpiewać ludowe ladakijskie piosenki. I to było na maksa hipnotyzujące, powiem ci. Po prostu słyszeć, jak oni tak pięknie śpiewają w języku ladaki. Coś niesamowitego.
Mieliście okazję z nimi coś porozmawiać na temat życia, ich codziennych problemów?
Wiesz co, no troszkę żeśmy z nimi porozmawiali. Generalnie największe problemy są w momencie, kiedy się zbliżają zbiory, bo zawsze brakuje rąk do roboty. W tej wiosce to, no tak żeśmy wszystkich żeśmy nie poznali, ale sporo osób było już starszych. No więc potrzebują po prostu pomocy, żeby zebrać chociażby to zboże czy jakieś owoce. Tam też trafiliśmy na taką grupę ludzi, bo w Le była konferencja na temat właśnie wiosek takich samowystarczalnych. No i ta dwójka tam była i po prostu powiedziała, że słuchajcie, jak macie ochotę zobaczyć taką wioskę na żywo, to zapraszamy was i przy okazji pomożecie przy zbiorach pszenicy. Także właśnie to są takie ich, wydaje mi się, codzienne problemy.
A jak sami mieszkańcy podchodzą do tematu autonomii tego terytorium? Czy zdarzają się też osoby, które jednak traktują siebie jako Hindusów i chciałyby należeć
Nie. Oni się nie uważają na pewno za Hindusów. Ja nie wiem, w którym momencie to się stało indyjskie, ale nie, oni są kompletnie odrębnym narodem, że tak powiem. Tak, bo nie, nikt się tam nie uważał absolutnie za Hindusów. Nie rozmawialiśmy z nimi...
Podobnie jak Kurdowie, Palestyńczycy...
Coś ten deseń, w zasadzie, no właśnie, myśmy nie poruszali tego tematu, bo to było oczywiste, że takie pytanie nie ma sensu, więc nie gadaliśmy z nimi na ten temat. Jedyny problem to był taki, jak już tak poruszasz ten temat, to chcą tam wybudować drogę. I to jest straszne, bo raz, że zniszczą ten taki kanion, który prowadzi do tej wioski, a dwa, że no nie wiadomo, co się z tą wioską później stanie, bo to będzie nalot turystów, nie wiadomo, co tam będzie. Więc młodzi ludzie, którzy mieszkają w tej wiosce, próbują to powstrzymać, jak tylko się da. Natomiast starsi, no, woleliby mieć drogę, żeby sobie właśnie pojechać chociażby po te jajka do Tesco, co nie? Tam nie ma Tesco, żartuję oczywiście. Więc taka była dyskusja, no i myśmy też oczywiście uśmiechali się szeroko, mówiliśmy, nie budujcie proszę drogi tutaj, bo to skończy się ta piękna wioska. W ogóle jak oglądałeś Niebiańską plażę, albo czytałeś plażę Alexa Garlanda, to jest właśnie takie miejsce, że taka wspólnota i to taka fajna, taka troskliwa wspólnota, która dba o siebie i może się tam...
Nieskalana jeszcze tą cywilizacją.
No, nieskalana dokładnie. Taka prosta, ale taka cudowna w swojej prostocie. No oczywiście nie zapominajmy, że to tak wygląda, jeśli tam jest dzień czy dwa, a dłużej, no to masz problem, bo musisz właśnie orać działki, albo w zimie masz problem, bo jest zimno, ale jak się tam przyjedzie tak na chwilę właśnie, albo jak ci Amerykanie, jak się robi ciepło, no to ta praca tam w zasadzie jakby jest przyjemna.
Bardzo ciekawym tematem w tym rejonie jest fauna i flora, bo roślinność w Ladaku jest wyjątkowo rzadka. To są takie też często dla nas egzotyczne nazwy, podobnie zresztą jak w przypadku zwierząt. Napotkaliście jakieś...
Właśnie...
Może nie endemity, ale...
Właśnie wydaje mi się, że były jakieś endemity, bo przypomniałeś mi teraz o tym, że nie sprawdziłem tego w końcu, bo widzieliśmy, jak jechaliśmy przez płaskowyż tybetański, to mijaliśmy coś, co wyglądało jak zebra, ale bez pasków, z takim pociągłym ryjkiem trochę. Nie wiem, co to było.
No to mamy 5 opcji, ja ci podpowiem.
Kurczę, to będę
co strzelał. Tutaj znalazłem, przygotowując się do rozmowy z tobą, jest nachór górski. To najliczniejsze zwierzęcie kopytne w tym regionie. Jest koziorożec syberyjski, drugie pod względem liczebności kopytne zwierzę w tym regionie z populacją około 6 tysięcy osobników. Jest przystosowane do trudnych, stromych zboczy, na których łatwo się wspina. Jest też zagrożona antylopa tybetańska, z której tradycyjnie pozyskuje się najwyższej jakości wełnę. Kiang tybetański, czyli dziki osioł z populacją liczącą około 2,5 tysiąca osobników, albo lampart śnieżny. Jest około 200 tych lampartów z 7 tysięcy żyjących na całym świecie. Ryś jeszcze, tybetański wilk, zające.
Ryś, ryówka, łoś.
I co to było?
Wiesz co, albo to był ten pierwszy, ale wydaje mi się, że to mógł... Nie, osioł chyba nie. Osioł to chyba nie był. Wydaje mi się, że to było to pierwsze, bo to przypominało trochę osła, ale było większe. Natomiast tak, o lamparcie śnieżnym słyszałem. Jakimś totalnie przypadkiem, jeszcze zanim też właśnie wiedziałem, gdzie jest Ladak i o co chodzi, to był jakiś dokument i nawet mówili, że są takie grupy wycieczkowe, które podsłuchują naukowców, którzy próbują badać lamparta, żeby dowiedzieć się, w którym miejscu akurat został zauważony, żeby tam jechać, żeby turyści mogli sobie porobić zdjęcia. Oczywiście totalna głupota, bo lampart zaczyna się coraz bardziej zmieniać terytorium, coraz bardziej gdzieś uciekać przed tymi wszystkimi ludźmi. Więc to był właśnie taki dokument, że jest taki problem, że ludzie chcą sobie zrobić zdjęcie z kiciusiem, a tu no, kiciuś ma później problem, bo nie bardzo chce. Wydaje mi się, że nie ma tam przypadkiem pika. Jest taki suseł. I wydaje mi się, że tam chyba było coś takiego.
Park Narodowy Chemis. Tam z pewnością byśmy zwierzę, o którym mówisz, znaleźli.
Mhm. Tam był też klasztor, dlatego pamiętam, że to był właśnie klasztor Chemis, więc przypuszczam, że to samo.
I tam te wszystkie zwierzęta i rośliny można spotkać, jeśli chodzi o zwierzęta, to mówiliśmy o tych ciekawych gatunkach. Jeśli chodzi o rośliny, to tam jest około 1250 gatunków roślin, w tym uprawnych. Jedna z nich nawet dorasta do 6150 metrów nad poziomem morza i została po raz pierwszy opisana właśnie w tym rejonie i nazwana na jego cześć. Roślina Ladakiella Klimesi.
Musiałbyś mi zdjęcie pokazać, to może bym ci potwierdził, że widziałem. Natomiast to, co się z, to, co ja zauważyłem, to no z racji tego, że to jest już wysokość, jaka jest, to krajobraz bardzo często był taki księżycowy, nazwijmy to. No bo niewiele co tam rośnie. Z drzew to chyba były tylko cisy. I to też w jakichś takich bardziej większych wioskach albo w Le były widoczne. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to lokalesi strasznie polecali sok z tak zwanej jagody Sibaktorn. I mówili, że to takie zdrowe antyoksydanty i super, i że to trzeba się koniecznie spróbować napić. I sprawdziłem, co to jest, jak to jest po polsku. I to jest rokitnik. I to jest kolejny dowód na to, że klimat jest na maksa podobny do polskiego i mamy bardzo podobne, że tak powiem, podobną florę.
Mirek, ty określasz się mianem gastroturysty. Ta gastroturystyka, czyli te podróże inspirowane kuchniami świata, to taki nowy trend turystyczny, który obfituje w te kulinarne doznania. No to co dobrego zjemy w Ladak?
Kurczę, wiesz co, ja ci powiem wszystko. Mi tam wszystko smakowało, ale też ojciec ostatnio powiedział mi, że wiesz co, ty to chyba nie jesteś jako specjalnie wybredny.
Nie jesteś francuskim pieskiem.
Nie jestem francuskim pieskiem. Wydaje mi się, że przez to, że jeździłem po różnych miejscach i próbowałem różnych rzeczy, no to jakoś nie wybrzydzam. Po prostu chłonę to, co jest i cieszę się, że mogę coś spróbować nowego. Tam kuchnia była mocno tybetańska, bym powiedział. I to nie dlatego, że wiem, bo byłem w Tybecie, bo nie byłem, ale dlatego, że tak wszyscy mówili, że właśnie to jest jakaś potrawa tybetańska. Nie je się tam za dużo mięsa. Jest jednak takie, częściej są dania jarskie. Jak już, to baranina jest bardzo popularna. Bardzo popularne są pierożki momo. To są właśnie, to jest danie tybetańskie. Wydaje mi się, że nawet we Wrocławiu jest chyba parę knajp, które robią takie pierożki. Jednym z takich, w zasadzie jedyną naleciałością z kuchni indyjskiej, to są chlebki naan i roti.
Uwielbiam.
Też kocham po prostu. Nawet mnie jeden lokalec zabrał do takiego świeżego, po prostu taki w cudzysłowie piekarni, w której robili roti, o rany, jak się nażarłem. Także to jedyne, jeśli chodzi o kuchnię indyjską. Dość, bym powiedział, proste jedzenie. Mało deserów. Schudłem tam właśnie przez to, że nie żarliśmy cukru tyle.
Ciekawe jest to, że tam dwa razy w tygodniu jest tak zwany dry day. Czyli rodzaj postu i wtedy nie można w restauracjach zamówić mięsa, ani nigdzie się też nie da kupić alkoholu.
To chyba nie trafiliśmy na ten dry day. Więc co, nie kojarzę tego. A alkoholu to chyba jakoś żeśmy po prostu nie szukali, więc może dlatego nie zauważyliśmy, że jest jakiś dry day, ale to miłe.
Na deser, skoro już przy kulinariach jesteśmy, albo jak to woli danie główne, no to opowiedz coś ciekawego o tych historiach tego przewodnika, przynajmniej jedną jakąś taką najbardziej obfitą nam zdrać. Co tam ciekawego opowiadał, bo mówiliście, że go tam mocno za język ciągnęliście.
Aha, wiesz co, ale on nam opowiadał głównie o buddyzmie i o klasztorach, więc to nie będzie jakaś taka wybuchowa historia, to bardziej skąd się wziął buddyzm i co oznaczają kolejne jakieś posągi, więc no, to może nie w tą stronę. Ale tak mi się
to teraz... muszę obejść się smakiem.
Musisz się troszkę obejść smakiem, ale żeby nie było tak, że całkiem się obejdzie smakiem, to ci opowiem jeszcze o niespodziance, którą nam zrobili na koniec. Bo wymyślili sobie, że zabiorą nas do takiej bardzo odległej jaskini medytacyjnej. Ona się nazywa bodajże Dakmar. I trzeba się tam wspiąć 450 metrów do góry i na szczycie masz jaskinię. I my sobie myślimy, no dobra, to będzie taka jaskinia jak jaskinia. Okazało się, że to jest jaskinia, która ma 3 piętra. I w ogóle jest śliczna. Jest troszkę tam zrobili taką dobudówkę, więc sobie wchodzisz, masz 3 komnaty, potem po drabince wchodzisz sobie wyżej, masz piękny tarasik z pięknym widokiem, Potem wchodzisz w kolejne drzwiczki i masz kolejną komnatę i drabinkę i na samym szczycie, na trzecim piętrze jest kapliczka, też śliczna w ogóle i tam sobie można po prostu pomedytować. I opowiadał nam, że no to jest mało popularne miejsce tak turystycznie, bo w zasadzie tylko lokalesi o nim wiedzą. I ostatni raz chyba przyprowadził tam bodajże jakąś Niemkę, która chciała zostać tam na tydzień, żeby właśnie pomedytować. Także to też było niesamowite, że no zabrali nas do takich mało turystycznych miejsc, o których mało kto słyszał, a myśmy mogli to zobaczyć. To bardzo lubię takie sytuacje.
Liczyliście, ile kilometrów pokonaliście na motocyklu w ciągu tych 2 tygodni?
Tak, jeden mądry dobrze wpadł na dobry pomysł, żeby włączyć pomiar na motocyklu i wyszło mu 1649 kilometrów. Co może nie jest jakoś dużo, ale patrząc, że musieliśmy wjeżdżać tak naprawdę serpentynami na różne góry, to jest jednak odległość trochę.
Nie było problemów z tankowaniem?
Nie było problemu. W jednym momencie tylko zatankowaliśmy do baniaczków na później, jak jechaliśmy do Hanle, bo tam nie było w okolicy stacji benzynowych. Ale wydaje mi się, że dalibyśmy radę przejechać i bez tych baniaczków i dojechalibyśmy z powrotem do Le. Bo stacje się zdarzały.
No to na koniec stałe punkty podcastu. Skąd lecieliście? Gdzie wylądowaliście?
No, każdy leciał troszkę inaczej, bo...
Wszyscy spotykaliście się już w jednym miejscu,
wszyscy
tak?
Wszyscy spotkaliśmy się w Le, ale no, lecieliśmy z różnych miejsc, bo Karol, czyli pomysłodawca tej wyprawy, leciał z Kambodży. Sławek leciał z Islandii, bo tam żyje i pracuje.
No to mów o swojej skromnej osobie.
Moja skromna osoba leciała z Wrocławia, bo się rozleniwiła na stare lata i stwierdziła, że nie chce mi się gdzieś, nie wiadomo, szukać jakiegoś lotniska. I był w ogóle tani lot. To był Wrocław, Warszawa, Warszawa, Delhi i Delhi, Le. Także ja byłem zadowolony. W ogóle bardzo
szybko. Tani? No, to znaczy ile? Bo to jest kwestia tani, gustu, tani. Nie, bo zrozumiem, że mówisz tani.
Jest co, no tani jak na taki lot. On chyba kosztował 3000 zł w obie strony. Więc no nie ma jakiejś tragedii. No nie jest może taki tam jakąś okazją, ale było okej. Jakby nie spodziewałem się cudów.
Polscy turyści potrzebują jakichś pozwoleń?
Trzeba wyrobić wizę. Można to zrobić online. Jest to dość proste. Trzeba tylko tam uploadować zdjęcie paszportu i chyba swoje zdjęcie też. I czeka się 3 dni, więc trzeba pamiętać, żeby to zrobić tam troszkę wcześniej. Nas tam była 5, miało być nas trochę więcej, ale przykładowo jeden kolega pracował w Pakistanie, więc od razu dostał, że tak powiem, odrzut.
No i na koniec to, o czym dżentelmeni lubią rozmawiać najbardziej, czyli ile i czemu tak dużo?
Wszystko. Cała ta wyprawa kosztowała niecałe 8 tysięcy złotych plus bilet lotniczy. A w cenie to no, było wypożyczenie motocykli, wszelkie hotele, kolacja i śniadanie. Za lunch musieliśmy płacić sami, bo byliśmy w drodze, więc tam, gdzie była restauracja, żeśmy się zatrzymywali.
Polecasz mi się, że naszym słuchaczom to miejsce? Jesteś zadowolony ze swojej wyprawy?
Bardzo, bardzo. Jeden z lepszych wyjazdów, jaki miałem, naprawdę. Po prostu miejsce jest niesamowite, piękne. Jak ktoś lubi jeździć jeszcze na motocyklu, no to powinien już szukać biletów.
Zawsze tą szpilkę muszę wbić. Jakieś negatywy, cokolwiek było, nie pomyśli, czy wszystko się udało?
Zimno mi było w dłonie, jak jechałem w śniegu. To było największy negatyw, ale to moja wina. Powinienem sobie kupić jakieś porządne rękawiczki albo chociaż ogrzewane na baterie.
Mirek, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą wizytę. Mirek Malewicz opowiadał o terytorium Ladakh w Indiach. mało znane, ale myślę, że przez tą blisko godzinną opowieść troszeczkę już więcej wiemy na jego temat. No i co? Do zobaczenia za 2,5 roku.
Może szybciej.
Po raz kolejny. Wszystkiego dobrego.
Dzięki również. Do usłyszenia.
Zapraszamy na Spotify, na YouTube do lajkowania, subskrybowania podcastu, także na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Zapraszamy na kolejny 110 już odcinek za tydzień. Andrzej Gliniak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.